Jeżeli traktujemy firmę poważnie, jeżeli ona widzi, że wielokrotnie może też sama albo wprowadzić, albo nawet zasugerować nam zmianę i my to przyjmujemy i z nią rozmawiamy, jest to naprawdę na korzyść zarówno firmy, jak i nasz, a nie gdy firma widzi, że to jest takie zło konieczne dostarczyć i koniec.
Lean Management po polsku. Podcast dla wszystkich, którzy chcą usprawniać swoje procesy i zarabiać dzięki temu pieniądze. Posłuchaj rozmów z moimi gośćmi i zainspiruj się do działania we własnej organizacji. Zaobserwuj ten podcast i koniecznie wystaw ocenę. Życzę dobrego odbioru. Tomasz Kołodziej.
Dzień dobry. Mój dzisiejszy gość wiele lat pracował w strukturach zakupowych dla T-Mobile, Networks czy Orange Polska. Główne obszary jego specjalizacji to są negocjacje kluczowych kontraktów telekomunikacyjnych i doradztwo w obszarze importu produktów oraz usług. Moim dzisiejszym gościem jest Krzysztof Niedziałkowski.
Dzień dobry, witam.
Krzysztof, dlaczego dostawcy są tacy ważni?
Dostawcy, którzy również współpracują z producentami, tak naprawdę firmują ten produkt. Także wielokrotnie powinniśmy na to bardzo zwrócić uwagę, ponieważ zależy nam, aby opinia klienta była jak najlepsza, jak również produkt, który sprzedajemy, był jak najlepszy. Dlatego też współpraca z dostawcami powinna być na najwyższym poziomie. My powinniśmy wybierać takie firmy, które są sprawdzone i to uważam, powinniśmy tak naprawdę zacząć już na samym początku, tworząc swoją strategię dla firmy, strategię dla produktu i strategię dla obszarów, w których chcemy współpracować. Wielokrotnie firmy nie zaczynają od tego, nie myślą o tym, tylko wybierają jak najprostszy produkt, jak najtańszy
surowiec albo komponent.
Surowiec, komponent, a później dopiero się okazuje, że tak naprawdę ten najtańszy produkt wcale nie musi być najlepszy i później wielokrotnie są albo uwagi, zastrzeżenia, reklamacje. Dlatego też powinniśmy sobie od razu na samym początku zdefiniować obszary, które produkty są dla nas kluczowe i które my będziemy kupowali, stanowią jakby największą wagę dla nas. Kolejne produkty to są te, które być może są kosztowo wcale nie wpływają tak bardzo na produkt, natomiast są bardzo istotne i tak naprawdę defekt tego produktu, chociaż jest on mało kosztowy, wpływa na cały produkt. No i oczywiście te produkty, które są masowe, mało kosztowe, które są powtarzalne i można je kupić. Dlatego też uważam, że na samym początku zdefiniowanie tych ścieżek jest bardzo istotne.
Czyli mówisz o tym, że cena często jest kryterium najważniejszym, a nie powinna być.
Tak, oczywiście nie powinna być kryterium najważniejszym i tak, dlatego też na samym początku powinniśmy sobie zdefiniować pewne obszary, co tak naprawdę chcemy oceniać i jakich dostawców chcemy, z którymi chcemy współpracować.
No bo to chyba też jest tak, że jak kupujesz długopis albo mikrofon, albo komputer, no to tak naprawdę jako klient nie zawsze wiesz, gdzie kończy się który proces. I firma, która sprzedaje ten mikrofon, czy komputer, czy kredki, ma skądś surowiec, skądś komponenty, jakichś dostawców, kooperantów, a tak naprawdę klienta to kompletnie nie obchodzi. I to jest tylko w naszych głowach, w głowach przedsiębiorców, którzy sobie definiują granice między dostawcą a jakby poszczególnymi procesami, prawda?
Dokładnie tak, tylko jeżeli kupujemy komputer i zacznie nam się psuć klawisz, bo zaczyna nam, nie wiem, gdzieś uciekać albo zaczyna pękać.
Pozdrawiamy poprzedniego MacBooka.
To patrzymy na cały produkt i nie interesuje tam nas do końca, czy w środku tak naprawdę daliśmy taki procesor, czy taki, tylko od razu idzie opinia, że ten komputer to jest wadliwy.
Czyli jakość gotowego produktu, jakość twoja, tej firmy, od której kupujesz, zależy od dostawców.
Dokładnie tak, dokładnie tak, i dlatego też taka wieloletnia współpraca, jak również spotkania z tymi firmami, ocena tych firm jest bardzo ważna. Ja w swojej karierze zawodowej wielokrotnie nawet stworzyłem pewne procesy, procedury oceny, żeby te firmy poczuły się, że one jak tak naprawdę też wychodząc na rynek, to one są, biorą udział w tym produkcie i one też firmują ten produkt. Jeżeli są jakieś reklamacje, są skargi, to też ich to dotyczy.
Czyli to nie są takie bajki, że oni mają wpływ na jakość, no bo naprawdę mają, prawda?
Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej mają i dlatego też spotkania z nimi wielokrotnie też wydaje mi się, że powinno się dokonywać i na samym początku powinno się zdefiniować pewne punkty i pewne obszary, które chcemy oceniać i te firmy, z którymi...
Na przykład jakie obszary?
Na przykład czas dostawy, jakość produktu, warunki finansowe, współpraca...
Warunki, czyli niekoniecznie cena, ale też i
tak,
płatności.
Tak, płatności, warunki gwarancyjne, okres gwarancyjny, jak firma podchodzi do reklamacji.
Czyli taka odpowiedzialność.
Odpowiedzialność. Bardzo istotne w tej chwili również są takie aspekty, które dotyczą ekologii i też... bierze się i ocenia się, czy firma jest jakby aktywna i stara się wprowadzać w swoich produkcjach, na swoich liniach produkcyjnych ekologiczne.
A po co to oceniać?
Dlatego, że idziemy teraz w kierunku ekologii. Jeżeli gdzieś zaznaczymy, że nie wiem, mamy mniejsze zużycie prądu, mamy mniejsze, wpływamy na środowisko, to w dobie obecnej, jaka teraz jest jakby zielona energia, wydaje mi się, że też często na to wiele osób zwraca uwagę.
No dobra,
chociażby
czy...
nawet jeżeli ograniczamy zużycie prądu. Możemy to od razu gdzieś w dokumentach zaznaczyć, że zmieniliśmy technologię, wprowadziliśmy chociażby nawet na naszą potrzebę i dlatego też uważam, że spotkania z tymi firmami i nasze jakby wymagania mają też bardzo duży wpływ, bo te firmy też jakby jeżeli reagują na to, co my chcemy i jak nasz produkt ma wyglądać, no to też ma duże znaczenie w przyszłości.
No ale z mojego doświadczenia, jak odwiedzam firmy i audytuję je pod kątem gotowości na cyfryzację, na przykład ostatnio bardzo często, to wynika, że no, nie chcę tu w procentach mówić, ale ogromna większość firm wdraża rozwiązania przyjazne ekologii tylko z powodów ekonomicznych lub przepisów. To o czym ty mówisz, że to jest modne, że to jest oceniane i tak dalej. Czyli może być sytuacja, gdzie ja mam dosyć brudny proces, ale zlecę go firmie zewnętrznej, ona wywiezie te śmieci do Afryki, wrzuci do oceanu i jest okej?
Nie. Oczywiście to jest zupełnie też inny kierunek. Chciałem w kolejnym kroku powiedzieć, że powinniśmy również audytować taką firmę i żeby ta firma przedstawiała nam swoje certyfikaty, jak wygląda linia produkcyjna i takie firmy, gdzie definiujemy je jako firmy kluczowe, z którymi chcemy współpracować, nie powinny się bać przedstawić nawet... Często robimy, certyfikujemy takie firmy i później poprzez audyty możemy przedstawić, czy produkcja, czy wykorzystują osoby o takich i takich kwalifikacjach, czy świadectwa chociażby o tym, co wspominałeś, że te uboczne produkty są utylizowane zgodnie z normami, czy mają normę ISO. I to jest jakby kolejny taki punkt, który uważam, że powinien być stosowany przy współpracy z firmami, audyt takiej firmy, spotkania, wielokrotnie też...
To też często wynika z tego, jak porozmawiasz z właścicielami, nie? Jakby co jest ich priorytetem, bo ja w ostatnich 2 tygodniach odwiedziłem 10 firm, i na te 10 firm dwie były właściciele ich, czy jakby z rozmowy i z potwierdzonych potem moich obserwacji, wynikło, że oni, że ekologia jest dla nich ważna, tak per se, jakby, że oni swój produkt i proces usprawniają pod kątem właśnie ekologii, a reszta robi to reaktywnie. Nie?
No właśnie, dlatego też jakby otwarcie tych firm na współpracę i pokazanie, że my jesteśmy zgodni z normami, posiadamy ISO, posiadamy takie procesy, świadczy o tym, że ta firma tak naprawdę spełnia wszelkie wymagania. Wielokrotnie też na początek, żeby być też fair w stosunku do takich firm, od razu mówiłem tej firmie, że wy będziecie stawali w rankingu z różnymi innymi swoimi konkurentami, ale należy grać fair i od razu przedstawić im, a co tak naprawdę będziemy oceniali.
Plus można im pomóc jakby w rozwoju,
tak,
nie?
Tak, i to jest jakby kolejna rzecz, o której chciałbym też powiedzieć. Ja zawsze wysyłałem tym firmom taką samą ocenę, żeby oni sami dokonali samooceny, a później dopiero oceniane jest i w takim procesie na pewno powinna zarówno w przygotowaniu punktów do oceny, jak i do oceny powinni brać technolodzy, powinno brać zaopatrzenie i powinni brać kupcy. I to jest, to są trzy albo to w zależności od, oczywiście od firmy, jak ona jest zorganizowana.
Czyli tworzy się taką ocenę, taką checklistę, na podstawie której i te kryteria powinny być transparentne, nie? Dla
kryteria powinny być transparentne, każdy dostaje te same pytania, sam się ocenia później i to są też cykliczne spotkania.
A jesteś zwolennikiem tego, że na przykład masz, nie wiem, dwóch, trzech dostawców tego samego produktu czy usługi i oni o sobie wiedzą i mogą się wzajemnie inspirować, napędzać,
znaczy oni
poprawiać?
Tak będą wiedzieli, natomiast jeżeli dokonuje takiego rankingu oceny, każdy wie, bo jeżeli ich dostarcza, no to wie, rynek jednak albo obszar jest zamknięty. Natomiast taki ranking pokazuje pozycję. Oczywiście nie pokazujemy, jakie są firmy, natomiast po ocenie robimy cykliczne spotkania i pokazujemy, jak ty się klasyfikujesz w danej...
Czyli to się odbywa tak, że są klasy dostawców, czyli mówisz pewnie, że tu jest benchmark, ten dostawca jest dla mnie najlepszy, bo na przykład nie muszę się nim zajmować, bo ma fajne warunki, bo ma super produkt, jakość i tak dalej, a ty jesteś kolego tutaj, czyli pokazuje ci, co musisz zrobić, żeby dojść do tego poziomu.
Dokładnie tak to jest i definiujemy sobie tak naprawdę, powiedzmy, trzy kategorie. Kategorie klientów, którzy są kluczowi i którzy są...
Dostawców.
Dostawców, którzy są kluczowi i którzy mają tą najwyższą wagę i spełniają jakby w ocenie. Dodam tylko, że oczywiście powinniśmy, mając te poszczególne kategorie do oceny, powinniśmy od razu na początku wyznaczyć sobie, które są kategorie najważniejsze i przyznać im punkty i wagi.
Dla ciebie jako klienta ich.
Tak. I na tej podstawie dokonujemy oceny poprzez punkty i poprzez wagi. Wtedy możemy zaznaczyć klasyfikację, jak dana firma kształtuje się w naszej siatce.
No i rozumiem, że to można robić zarówno do produktów, jak i do usług.
Dokładnie tak. I w tym momencie wyznaczamy sobie tych klientów kluczowych, z którymi wiemy, że ta współpraca wielokrotnie jest bardzo dobra i oni są jakby tymi podstawowymi. Natomiast jeżeli zdarzają się jakieś wady, spotykamy się z tymi firmami, mówimy, słuchaj, ale to trzeba poprawić i masz na to taki i taki czas. Jesteś na razie, jakby powiedzmy, klasyfikujesz się w tej części dostawców w mniejszej grupie, ale masz szansę, jeżeli poprawisz to w tym momencie długofalowo możesz przejść do tej grupy tych kluczowych klientów i to wielokrotnie bardzo dobrze skutkuje, ponieważ te firmy starają się i chcą jakby powiększyć obroty, chcą brać udział w większych, mieć jakby większe zyski i starają się, aby podnieść poziom swoich
produktów.
Można powiedzieć,
że to jest rodzina dostawców?
Tak, to jest rodzina dostawców. Także,
to jest ten tak zwany łańcuch wartości, nie?
Tak, czyli jest, natomiast ja uważam, że nie powinniśmy pozostawać jedynie, szufladkować się, że to już jest tylko jeden ten dostawca i cały czas, ponieważ często bywa tak i miałem też takie przypadki, że dostawcy zaczęli ze sobą współpracować.
Współpracować
i była to w pewnym momencie taka zmowa cenowa i wtedy robi się dość trudno na rynku, jeżeli jeszcze mamy taką niszę, gdzie mamy mniej tych dostawców, więc sugerowałbym, sposobem, aby szukać na rynku kolejnych dostawców podobnych produktów. Wielokrotnie to jest taki proces trialowy. Oni się starają, żeby wejść na rynek, żeby ich produkt został sprawdzony. To naprawdę daje duże, duże efekty, ponieważ konkurencja jest mile widziana i te firmy widzą, że muszą się, po pierwsze, muszą się starać, aby produkt ich był cały czas na tym high level poziomie, a jednocześnie wiedzą, że w każdej chwili albo można im zmniejszyć udział w dostawach, albo znajdzie się konkurent.
Czyli jesteś zdania, bo trochę to jest tak jak z ludźmi, że lepiej, moim zdaniem, lepiej znaleźć człowieka, który jest zaangażowany i chce współpracować i rozwinąć go, wykształcić go, niż odwrotnie, wziąć super specjalistę, który nie identyfikuje się z firmą i za chwilę przeskoczy gdzie indziej. Czyli tu jest podobnie z dostawcami, tak?
Tak, 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 oczywiście, że tak. Ja w czasie pandemii mam takie przykłady, że współpracując z firmami tymi, którzy byli zaangażowani, którzy jakby czuli się, że ten produkt jest również ich w jakiś tam sposób, oni go kształtują, kiedy był kryzys w części elektronicznej, wcześniejsze plany i wcześniejsze rozmowy z tymi firmami, jak również przedstawienie im naszej wizji, co my będziemy kupowali, naszych potrzeb, pozwoliło, że mieli na stoku pewne część elektroniczne, a kryzys spowodował, że zablokowane zostały, brakło. Natomiast te firmy, z którymi się współpracowało i one wiedziały, że mają możliwość dalszego rozwoju, dalszej współpracy, utrzymywały pewne, zresztą były też zapisy pewne kontraktowe, utrzymywały na stoku część tych produktów, które pozwoliły, że nie było zatrzymania produkcji, a można było dalej. I to jest też bardzo, wydaje mi się, bardzo dobra linia, aby uświadamiać takie firmy, odbywać z nimi cykliczne spotkania, jak również starać się...
Nie z takiej pozycji hegemona startować, nie, tylko partnera.
Dlatego
nie?
Wydaje mi się, że to się bardzo mocno zmieniło, albo powinno się zmienić w firmach, żeby dostawca to nie był tylko taką firmą, która dostarczy i koniec, ale żeby ich jakby wprowadzać i żeby oni się czuli jakby odpowiedzialni częścią tego produktu. I również też przedstawić im długofalowy rozwój i żeby oni mogli też sobie w jakiś tam sposób w swoich biznesplanach uwzględniać proces produkcyjny, zamawianie, także...
Tak się często dzieje w automotive, nie? Że w branży motoryzacyjnej, gdzie powstaje fabryka, duża fabryka samochodów albo komponentów do samochodów i wokół niej gromadzą się fabryki dostawców po to właśnie, żeby mieć bliżej, bo oni mają pewność tych zleceń, no ale też poprzez bliższy transport mogą
i
dostarczać.
To co mówisz, Tomku, też bardzo istotne. Jeżeli dostajemy ofertę od dostawcy i chcemy ją przeanalizować i czasami widzimy, że super jest produkt, natomiast cena jest za wysoka i wtedy proszę, żeby ta cena albo ta oferta została rozbita na poszczególne czynniki, gdzie jestem w stanie razem z nimi przeanalizować. I tak jak wspominasz o transporcie, jeżeli gdzieś bardzo daleko jest firma albo można zmienić rodzaj transportu, to tą cenę można zmienić, ale to trzeba usiąść i razem wspólnie z nimi rozmawiać.
To jest bardzo dojrzały poziom. Ja tak pracowałem, pracowałem w fabryce wycieraczek i właśnie w ten sposób działaliśmy. Czyli ja odpowiadałem za przenoszenie produkcji z Niemiec, z Francji do Polski. I było to dla mnie szokujące, że klienci prosili o kalkulację i rozbicie tego, ile mamy marży, ile płacimy za transport, ile za poszczególne elementy tej wycieraczki. I to było szokujące, ale tak sobie myślę, że bardzo fair. No bo wiadomo, że klient chce, żebyś miał marżę, no bo ta marża pozwala się rozwijać oczywiście. Ale jeśli marża jest na poziomie 300%, to może coś jest nie tak z tą ceną i pewnie znajdzie się za chwilę ktoś inny, kto tą marżę będzie w stanie obniżyć i wygra ten biznes. Więc ten klient nam, to były duże firmy motoryzacyjne, pomagał no, sensownie zarządzać biznesem i tak jak mówisz, podpowiadał. Na przykład, o tutaj transport, to na przykład my wam pomożemy, mamy lepsze stawki z takim i takim kurierem czy przewoźnikiem. O to chodzi, tak?
Dokładnie o to chodzi, tak jak już żeśmy wcześniej wspominali.
Ale wiesz, że to jest kosmos dla tych wielu właścicieli firm, bo oni wszystko trzymają.
To jest kosmos, ja też się z tym spotkałem, ale dlaczego ja mam ci to zdradzić? A ja mówię, ja nie chcę, ja chcę, żebyś ty zarabiał i żebyś miał marżę, żebyś się rozwijał, jeżeli traktujemy się jako partnerów i mamy razem współpracować wiele lat, to ja chcę też tobie pomóc, bo być może ja mam ten rynek i mam to rozpoznanie i chcę od ciebie jako strategicznego partnera kupować, ale gdzieś musimy szukać tych wspólnych rozwiązań.
Wspólnie, nie?
Wspólnych rozwiązań. Być może czasami można w specyfikacjach szukać pewnych.
A umiesz przekonać właścicieli firm do takiego podejścia?
Jest trudno. Jest trudno, bardzo. Choć jest bardzo trudno, ponieważ wszystko jeszcze takie myślenie, gdzie może wyjdzie to na zewnątrz, będziesz ujawniał. Ja nie chcę tego ujawniać, bo to mnie nie chodzi o, tylko chcę ci też pokazać, gdzie można ewentualnie, ja jestem jedną firmą, która od ciebie kupuje, ale jeżeli zmienisz swoje myślenie, rozbijesz to na czynniki i gdzieś będziesz szukał również tych oszczędności. Ja nie mówię o oszczędnościach, że produkt ma spadać na jakości, tylko o oszczędnościach innych, to również będziesz mógł podnieść swoje obroty i swoje zyski.
I ta pomoc przełoży się później na wiedzę firmy, na know-how, jak zarządzać biznesem wśród tych dostawców. No i oni będą mogli z innymi klientami też pracować.
Dokładnie tak i również technologicznie. Jeżeli potrzebujemy czegoś, siadamy również, mówię oczywiście nie o zakupach, tylko o części technologicznej, spróbujmy coś znieść, bo świat idzie w tym kierunku. Może byśmy rozszerzyli gamę, może byśmy zmienili i to też jest jakby taka wartość dodana dla tych firm, które być może, że one są zaszufladkowane i produkują to, bo tak mają linię, ale my świat idzie mocno do przodu i potrzebujemy tego i tego i też możemy zasugerować takim firmom od strony technologicznej, a zmieńmy to, a spróbujmy to. Nawet jeżeli mamy kapitał, możemy w pewnym momencie wspierać takie firmy od strony takich dostawców, takich dostawców i naprawdę to jest obopólna współpraca, która może przynieść wiele korzyści.
Czyli nie model taki niewolniczy wykorzystywania, tylko... Chciałbym na chwilę zmienić temat, pozostać przy tym, ale większość naszych widzów to są albo właściciele, albo menedżerowie, albo pracownicy małych firm, albo średnich firm. I trudno mi wytłumaczyć im właśnie, żeby rozmawiali z dostawcami, kiedy dostawcą jest ogromna firma światowa, która jest monopolistą na rynku stali na przykład, albo energii, albo jeszcze jakiegoś innego medium czy surowca. No i jak z takimi rozmawiać? No bo jeśli masz ze sobą albo przed sobą, nie chcę tu używać nazw, ale no hutę dużą, dla której jesteś bardzo małym graczem, bo kupujesz tam parę albo nawet parę promili produkcji od nich, no to jak z nimi rozmawiać?
To jest bardzo dobre pytanie i trudne pytanie. Ja w poprzednich firmach, już tak jak zacząłeś o stali, też dla wież kupowaliśmy i były prowadzone rozmowy.
Wieże te telekomunikacyjne.
Tak, wieże telekomunikacyjne. I muszę powiedzieć, że nie byliśmy też jakimś wielkim odbiorcą tego produktu, natomiast jeżeli były problemy ze spawami, były problemy i my żeśmy to przedstawiali, to naprawdę, uwierz mi, że te firmy duże brały to pod uwagę, bo to się dzieje coś nie tak, to one mogą robić dla nas, tak?
Ty też byłeś dużą firmą.
Tak, no byłem dość dużą firmą, ale jeżeli coś się dzieje u nas nie tak i właśnie jeżeli jest taka ocena dostawcy i się spotykamy z tymi firmami, to od razu zapala się światło. Być może, że inni nie robią oceny dostawcy i przyjmują, że ten towar jest super, ale może się coś zadziać nie tak.
No ale wiesz, jakoś trudno mi sobie wyobrazić, że kupując kawę w Żabce raz na, nie wiem, tydzień albo jeszcze rzadziej, idę do tej pani i mówię, wie pani co, ta kawa, którą pani mi ostatnio sprzedała, i to tak naprawdę było w Warszawie, a dzisiaj jestem w Katowicach i chciałbym zgłosić, że ta kawa z waszej sieci jest niesmaczna albo w bardziej papierowym kubku niż sobie wyobrażałem i tak dalej. I trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś to bierze poważnie do
siebie. To jest kwestia tylko producenta, jak do tego podchodzi, bo jeżeli...
Istnieją do żabki oczywiście.
bo jeżeli takie pojedyncze nawet uwagi są nieodbierane, to znaczy, że ten klient tak naprawdę no nie znaczy wiele, a ja jestem jeden, natomiast pojedynczy klienci odbierają ten sam produkt, oni mogą tego nie zgłaszać. Ja miałem bardzo podobną sytuację, nie powiem w jakim sklepie, z torebkami jednorazowymi, gdzie wkładając produkt, torebki się rozrywały. Poszedłem do pani, pani powiedziała, że ona to, ale najlepiej niech pan to zgłosi na stronę. I muszę powiedzieć, że dostałem odpowiedź, bardzo panu dziękujemy, to jest bardzo cenna uwaga i zajmiemy się tematem. To jest tylko kwestia podejścia, jak jest traktowany klient i jak firma też podchodzi do swoich produktów.
To spróbuj zgłosić, że toalety są brudne w PKP na przykład.
No, to trudno mi powiedzieć, bo PKP może jest jakąś instytucją taką, która jeszcze się bardzo nie zmienia, natomiast chyba...
Bo nie musi.
I
to też jest ten case właśnie dużych graczy, którzy uważają, że nie muszą się zmieniać, bo jakiś tam pan przyszedł i coś powiedział.
Nie? To jest, ale to też mi się wydaje, że to jest takie krótkowzroczne, bo chociażby nawet stalownie. Dzisiaj mamy, czy z Niemiec, czy mamy ze Szwecji, czy z tego, a za chwilę może na tym rynku pojawić się zupełnie inny gracz, bardzo duży gracz i w tym momencie...
Z Indii.
Na przykład. I w tym momencie, wiedząc, że ta duża firma nie zareagowała, jakby nie wpłynęła, albo nie chce z nami rozmawiać z mniejszym graczem, całe portfolio składa się również, albo ci, którzy kupują, składa się również z N mniejszych graczy. I jeżeli nastąpi pewien kryzys, bo gdzieś duży odpadnie, albo przejdzie sobie do zupełnie innej konkurencji, chociaż mówimy tutaj, że zakładamy, że na tym rynku ta firma jest tą kluczową, to wcale tak nie musi być.
Ale to może być też szansa dla tych właśnie mniejszych graczy. Czyli jeśli cena nie jest jedynym kryterium, to może ja wolę kupować od mniejszego, od pośrednika, który też kupuje gdzieś tam tą stal czy tą usługę, ale jest dla mnie, ja jestem bardziej dla niego widzialny, rozpoznawalny i po prostu mamy partnerstwo.
Tak, tak, ja też się z tym zgadzam. Mogę taki przykład podać w utrzymaniu, gdzie...
Utrzymanie ruchu.
W telekomunikacji, w utrzymaniu całej struktury, infrastruktury, gdzie duże firmy już zaczęły się tak uważać, że one opanowały ten rynek i ja zmieniłem w pewnym momencie podejście. Uznałem, że trzeba skorzystać z podwykonawców tych firm. I nie dość,
czyli
że
ominąć
ich i nie dość, że uzyskałem lepsze ceny, to również jakby interwencje i szybkość działania tych firm była zdecydowanie lepsza niż gdzie korzystałem z tych dużych molochów, które tak naprawdę zbierały...
To był factoring,
bo taki pośrednik, który korzystał z mniejszych graczy, którym zdecydowanie mniej płacił, a ta jakby takie rozwiązanie...
Wartość dodana była niewielka.
Była niewielka, a takie rozwiązanie zarówno dla tych wykonawców, jak i dla nas było zdecydowanie większe, jak również mogłem skorzystać z większej gamy firm i ilość i szybkość wykonywanych usług była zdecydowanie lepsza. Nawet bym powiedział na większym poziomie, pomijając już kwestie cenowe.
A ciekawe, no to jak negocjować z takimi graczami? Dużymi, małymi, ale ogólnie jak ty podchodzisz do tego? Bo mówiliśmy o klasyfikacji dostawców, o kwalifikacji, że jakby przedstawiasz im transparentnie kryteria. Nie zawsze są na to gotowi, ale załóżmy, że są. Mówiliśmy też o tym, że można tych dużych graczy ominąć w jakiś sposób i pracować z mniejszymi kosztem ceny być może, ale też i lepszej relacji. Znaczy dzięki, uzyskujemy lepszą relację. No i czy masz jakieś takie swoje sposoby na negocjacje? Bo na pewno wielokrotnie negocjowałeś
Tak, to znaczy, kontrakty. Oczywiście można różne podejścia stosować, natomiast jeżeli chcemy się traktować partnersko, to ja jakby wracam do tego punktu pierwszego, kiedy żeśmy zaczynali, gdzie rozbijamy ceny, patrzymy na warunki, patrzymy na specyfikacje i staramy się wspólnie z tymi firmami dojść do takiego poziomu, no bo wiadomo, że każdy teraz liczy pieniądze i chciałby mieć najlepszy towar, a za jak najniższą cenę, a w drugą stronę każdy następna firma, która to dostarcza, chciałaby jak najwięcej na tym zarobić. Także znając konkurencję, znając różne ceny i wiedząc, że na przykład z tą firmą chcę jak najdłużej współpracować, staram się im pokazać, gdzie można zaoszczędzić, gdzie razem możemy. Również często bywa tak, że startujemy razem w różnych przetargach, więc ta firma jakby też ma tą świadomość, że ona zmniejszając cenę, może zrobić większy obrót, bo bierzemy udział wspólnie, razem w jakimś innym przetargu, w innym projekcie.
No, partnerstwo generalnie jest lepszym rozwiązaniem, prawda? Bo wtedy nie zabijamy się cenami. No przecież Citroen z PSA, czyli Citroen Peugeot, razem z Toyotą w Czechach od dawna już chyba trzecią generację teraz samochodu wspólnego budują. No i tworzą wspólnie platformę, koszty są niższe. Ale każdy oferuje swój samochód pod jakimś tam innym.
Tak, dokładnie tak. I również starałem się, aby taka wymiana informacji była wymianą płynną, czy to po jakiejś każdej dostawie, żeby była taka weryfikacja i robiona ocena firmy. I wspólnie, jeżeli oczywiście firmy chcą, ale można to naprawdę niedużym kosztem wprowadzić elektroniczne systemy i to jest taka wymiana ad hoc.
Właśnie o to miałem spytać, bo przemysł 4.0, taka cyfryzacja, to się grozi nam tym, ale poważni ludzie podchodzą do tego proaktywnie, czyli starają się właśnie cyfryzować te procesy. Czy pracę z dostawcami, z partnerami, z kooperantami, no bo dostawca to jest też dla mnie kooperant, na przykład dostarcza usługę albo tam nawet biuro księgowe nawet, prawda? Czy pracę z dostawcami można cyfryzować?
Tak, oczywiście jakby ten blok poświęcony jest wyborze i ocenie dostawcy. Ja myślę, że w kolejnych wejściach mógłbym opowiedzieć, jak tworzyłem departamenty zakupowe i współpraca z poszczególnymi jednostkami wewnętrznymi w firmie. I również cyfryzacja. Ja przed pandemią w firmie, w której pracowałem, wprowadziłem biuro bez papieru.
Także przed pandemią?
Tak.
Długo?
To jest te, tam powiedzmy 2-3 lata, 2-3 lata temu.
17
roku. I to był akurat idealny moment, ponieważ wykorzystałem systemy. Nie trzeba żadnych SAP-ów czy innych, wystarczy, że wewnętrzni informatycy stworzą. Ja byłem jakby twórcą tego programu, koledzy zrobili.
Nie będąc informatykiem,
koledzy zrobili całą część elektroniczną. Także wszystkie zapotrzebowania, zatwierdzenia w systemach są robione elektronicznie, zamówienia są robione elektronicznie, umowy są robione elektronicznie. Dla osób, które odpowiadają i reprezentują firmę, wszyscy uzyskali podpisy elektroniczne i tak naprawdę przepływ dokumentów, nie dość, że ten proces jest transparentny.
A ty przewidziałeś tą pandemię?
Nie, natomiast chciałem wyeliminować.
Nie kreowałeś się.
Natomiast kreowałem się tym, jak sobie zobaczyłem, ile kosztuje utrzymanie drukarek, ile kosztuje papier.
Człowiek. Obsługa ludzka.
Więc uznałem, że trzeba szukać oszczędności. I to była jedna ze ścieżek.
Ale tu ja często widzę też blokadę taką w głowie u przedsiębiorców, bo oni mówią, no jak, ja będę się teraz danymi dzielił, ja będę mówił, ile ja zamawiam, to ja wolę tam zadzwonić, albo żeby ten człowiek ode mnie z biura zadzwonił. No a tu musisz dać końcówkę swojego systemu w jakiś sposób dostawcy.
Tak, ale oczywiście dotyczy to tylko zamówień danej firmy. Ja mówię o tym jakby procesie wewnątrz firmy, gdzie jest komórka, która zamawia, komórka, która realizuje. Ja jestem też zwolennikiem umów ramowych. Jeżeli przyjmujemy firmę i chcemy, żeby ta firma była jakimś takim długofalowa współpraca, uzgadniam z nimi warunki, uzgadniam cenniki i zakładam, że ta umowa jest umową, która posiada warunki techniczne i handlowe, natomiast nie bez zobowiązań. My możemy oczywiście sobie powiedzieć, że w naszych planach, w naszych strategii to tyle i będziemy od was kupowali, jeżeli jakość będzie taka i taka.
Tak.
I w tym momencie...
I jakieś tam parametry techniczne.
Parametry techniczne i już mam w tym momencie zaopatrzenie może składać w ramach tej umowy. Stworzone jest zamówienie do tej umowy i wysyłane, no oczywiście jak przechodzi ścieżkę tych podpisów elektronicznych, z automatu, nie bez papieru jest wysyłane, dajemy jak najbardziej dojście do tego modułu tej firmie, żeby i ona to odbiera.
To jest coś takiego jak regulamin, nie wiem, na stronie internetowej.
Dokładnie
nie?
Tak, kupujesz dokładnie sklepie, tak, dokładnie tak. Ona to odbiera, podpisuje to zamówienie, zamówienie wraca, faktury też są elektroniczne, protokoły odbiorów też są elektroniczne, więc praktycznie wyeliminowaliśmy część drukarek w tym systemie, a poza
interfejs
tym...
Interfejs biologiczny.
Dokładnie
nie?
Tak, a poza tym przyspieszyliśmy cały proces. Mm-hmm. Jest to naprawdę bardzo szybkie, nie korzystamy z poczty, nie korzystamy z zamówień, nie drukujemy, nie nosimy do podpisu osobom, które są odpowiedzialne, więc... Bardzo to się sprawdziło.
Czyli faksu też... już nie trzeba używać.
Nie. Jestem gotów też, jeżeli ktoś by był zainteresowany wprowadzeniem takiego procesu. Mam duże doświadczenie w tym i naprawdę to się sprawdziło i są bardzo duże oszczędności z tym. Z tym
no doradzasz związanym. Też tym jako konsultant.
Tak, tak, jak nie? najbardziej, jak najbardziej, jak najbardziej.
Dla mnie ta wiedza jest ogromnie cenna. Ciągle jeszcze ubolewam nad tym, że niewielu, albo może wielu nie jest gotowych na to rozwiązanie, no bo my tu mówimy o jakichś ujawnieniach tajemnic firm i tymczasem ludzie mają dyski Google'a, gdzie to
tak,
wszystko można po prostu...
Natomiast tu oczywiście nie ma ujawniania tajemnic i jeżeli byśmy sobie taki biznesplan zrobili, usiedli, jakie koszty w jakimś tam okresie czasu ponosimy, czas i również czas, również potrzeba, bo wiadomo, że je wielokrotnie potrzebujemy, a to, żeby zamówienie było ad hoc, jest to robione transparentnie, bo jest dokument, to nie jest zamawianie na telefon, wychodzi elektroniczny, podpisany dokument z podpisem osób upoważnionych tak naprawdę i mamy wszystko w jednym miejscu, w jednym
I
systemie.
I te telefony, maile to jest takie działanie, rozwiązywanie problemów
tak,
bardziej,
to jest
nie?
bardziej rozwiązywanie problemów, a nie ta część biznesowa, która... Tak. Mamy różne audyty, różne są sytuacje, dziś jedna osoba pracuje, za chwilę ona nie pracuje. I szukanie później w biurkach, czy szukanie gdziekolwiek zamówień jest naprawdę wielkim problemem. Są reklamacje, są umowy, które w każdej chwili można wyciągnąć z dysku, zobaczyć, kiedy się kończy. Można przygotować sobie różne arkusze, które ułatwiają nam monitorowanie takich umów, monitorowanie również dostawców, bo mamy te protokoły odbiorów, mamy te oceny dostawców i w każdej chwili możemy sobie sprawdzić, z kim chcemy rozmawiać. Ja bardzo polecam i jestem za tym, aby wracając do tej części oceny dostawców, żeby robić cykliczne spotkania, żeby dać się wypowiedzieć tym.
A z wszystkimi naraz? Praktykowałeś to?
Znaczy,
żeby dostawcy różnych, na przykład różnych komponentów, usług przyjeżdżali na jakieś jedno spotkanie?
Ja praktykowałem w danej grupie. Jeżeli mamy utrzymanie infrastruktury sieci, to było planowane, żeby to było w tym samym czasie, bo jeżeli coś trzeba naprawić, coś trzeba poprawić, to żeby to te firmy jakby miały taki sam czas i były oceniane w tym samym czasie. To były cykliczne, różnie, to w zależności od produktu, albo kwartalne, albo półroczne, ale wtedy taka firma czuje się jakby w tym procesie. Wielokrotnie też rozwiązywało to problemy personalne. Ponieważ takie spotkania firmy, która dostarcza albo wykonuje usługę z osobami z grupy, która jakby ocenia, pozwalało rozwiązać konflikty personalne w regionach. Bo często było tak, że dwie osoby zaczęły ze sobą walczyć i ta ocena nawet nie była kompatybilna z wykonaniem. I dopiero albo przetłumaczenie, albo wręcz przesunięcie i danie innej osoby do współpracy zupełnie przedstawiało w innym obliczu tą firmę. Także jestem naprawdę za tym, żeby traktować firmy jako partnera, a nie jako tego dostawcę, który ma przy...
Czy słowo dostawca powinniśmy zmienić na partner.
Tak,
muszę trochę pilnować, to jest niesamowicie interesujący temat i rozmowa, ale mamy taką konwencję, że około pół godziny trwa każdy odcinek, więc muszę tu zapanować nad czasem i mam do ciebie ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim. Jaka rzecz albo sytuacja dotychczas nauczyła cię najwięcej? W biznesie albo w życiu prywatnym?
W biznesie mogę powiedzieć tyle, że chociażby o tym partnerstwie, że jeżeli traktujemy firmę poważnie, jeżeli ona widzi, że wielokrotnie może też sama albo wprowadzić, albo nawet zasugerować nam zmianę i my to przyjmujemy i z nią rozmawiamy, jest to naprawdę na korzyść zarówno firmy, jak i nasz, a nie gdy firma widzi, że to jest takie zło konieczne dostarczyć i koniec. Także jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałbym powiedzieć. Szukajmy innych alternatywnych rozwiązań, które również mogą albo zmienić, albo wprowadzić inny produkt. Technologia idzie do przodu. Być może nie musimy się skupiać tylko na tym jednym dostawcy.
No i ci dostawcy mogą podpowiedzieć.
Tak, ci dostawcy mogą podpowiedzieć. To bardzo często jest w usługach czy informatycznych, czy praktykowane. Praktykowane. Oni mają wielkie doświadczenie i takie spotkania technologów bardzo często powodują, że nawet z mniejszymi kosztami możemy osiągnąć większe rezultaty. Także tak bym sugerował i to jest tak z mojego doświadczenia wieloletniego taki kierunek, wydaje mi się, jest.
Super.
Jest.
Mi się wydaje, że dużo wiedziałem o dostawcach i o pracy z dostawcami, a podczas tego krótkiego w sumie spotkania dowiedziałem się jeszcze więcej. Także dziękuję ci bardzo.
Ja bardzo też dziękuję. Jest to krótkie spotkanie. Jeszcze wiele moglibyśmy rozmawiać. Także jeżeli będę miał taką możliwość, czy o procesach, o tworzeniu zakupów, współpracy w danych jednostkach, bardzo chętnie wezmę udział. Również mogę doradzać firmom, bo mam naprawdę wielokrotne doświadczenie. Tworzyłem dwa olbrzymie departamenty zakupowe w dużych korporacjach od samego początku. Także wydaje mi się, że...
No, jest to na pewno imponujące. To wszystko zależy od naszych widzów, bo jestem pewien, że skoro mi się ten odcinek podobał, a ja tylko tutaj uczestniczę, to ciekaw jestem opinii waszych. I jeśli wydaje wam się, że warto by było to rozszerzyć o te rzeczy, o których mówi Krzysztof, no to napiszcie o tym.
Ja bardzo, bardzo dziękuję. Jestem otwarty, także w każdej chwili służę pomocą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ci bardzo.
Po więcej historii z doskonalenia procesów w polskich firmach zapraszam Cię na stronę instytutdb.com. Pozdrawiam, Tomasz Król.